Święty Maksymilian Maria Kolbe, kapłan katolicki. Dobrze utrwaliła nam się w pamięci scena oświęcimskiego apelu, podczas którego święty Maksymilian Maria ofiarował swoje życie za nieznanego sobie Franciszka Gajowniczka. Kim ty jesteś? Zapytał go wtedy komendant obozu Frycz. Jestem polskim księdzem katolickim, przedstawił się święty Maksymilian, uznając, że kapłaństwo jest najistotniejszą jego identyfikacją i całkowicie uzasadnia jego decyzję. 100 lat temu, 28 kwietnia 1918 roku, święty Maksymilian został wyświęcony na kapłana. Przypomnijmy sobie, jaka była jego droga do kapłaństwa. Małżonkom Mariannie i Juliuszowi Kolbom urodziło się 5 synów. Dwaj z nich zmarli we wczesnym dzieciństwie. Pozostali im 3 najstarsi. Franciszek urodzony z duńskiej woli w 1892 roku, Rajmund tamże urodzony 2 lata później oraz Józef urodzony w Łodzi w 1896 roku. Rodzina Kolbów prowadziła głębokie życie chrześcijańskie. Mając przez pewien czas zakład tkacki i zatrudniając w nim uczniów, każdy dzień zaczynali od mszy świętej, w której uczestniczyli także uczniowie. W każdym swoim mieszkaniu, które zmieniali wiele razy, mieli urządzony ołtarzyk domowy i przed nim codziennie odmawiali wspólnie nie tylko pacierz, ale także różaniec. Gdy zamieszkali w Pabianicach, z początku prowadzili niewielki sklepik, ale szybko splajtowali z powodu zbyt dobrego serca, które kazało im dawać ubogim żywność na kredyt. Potem pomimo pracowitości żyli w takim ubóstwie, że nie byli w stanie posyłać 2 najstarszych synów do szkoły podstawowej. Chłopcy uczyli się w domu. Pobożni rodzice zapragnęli, aby przynajmniej jeden z ich synów został kapłanem. Najbardziej odpowiednim do tej roli wydał im się najstarszy Franciszek, którego w 1905 roku posłali do jedynej funkcjonującej wówczas w Pabianicach szkoły średniej, do koedukacyjnego gimnazjum handlowego, utrzymywanego przez fabrykę włókienniczą Kruszego i Endera, w której oboje rodzice pracowali. Kolejny syn, Rajmund, musiał pozostać w domu, by opiekować się młodszym bratem Józefem, przygotowywał posiłki i razem z bratem zanosił je rodzicom do pracy, zastępując ich często przy warsztatach, gdy je spożywali. Choć to starszego brata rodzice zaczęli kształcić z myślą, że zostanie kapłanem, młodszy Rajmund również głęboko w sercu nosił pragnienie poświęcenia się służbie Bożej. Nie zdradzał się z tym wyraźnie, wiedząc, że rodziców nie stać na jego wykształcenie. A nadto musiał przecież opiekować się młodszym bratem. Odwagi do przełamania tych trudności dodał mu przypadek. Matka, którą często proszono, by ubogim kobietom pomagała przy porodach, opiekowała się także ich dziećmi, szczególnie słabymi. Pewnego razu posłała go do apteki po jakieś lekarstwo. Rajmund poprawnie wyrecytował jego łacińską nazwę, co zaciekawiło aptekarza, który zapytał go, czy wie, co ta nazwa oznacza. Poprawna odpowiedź chłopca sprawiła, że aptekarz zainteresował się nim bliżej. Obiecał uczyć go w wolnych chwilach łaciny, więc zapewne wtedy wydobył z chłopca wyznanie, że pragnie zostać kapłanem. Pomoc aptekarza i wikariusza parafii dodały mu odwagi do tego stopnia, że zaproponował rodzicom układ. Poprosił ich o zgodę, by mógł prywatnie przerobić materiał pierwszej klasy gimnazjum i na koniec roku szkolnego złożyć egzamin do następnej klasy. Ponieważ od następnego roku do podstawowej szkoły miał zacząć chodzić najmłodszy Józef, odpadała potrzeba całodziennej opieki nad bratem. Rodzice zgodzili się na to, ale jak dowodzi jego późniejsza wzmianka, nie wierzyli, że jego plany się powiodą. W liście do matki, który już po święceniach kapłańskich pisał z Rzymu, mimochodem zdradził ich niewiarę. Przypomina sobie mama, pisał, jeszcze jak miałem zdawać egzaminy do handlówki, mama powiedziała, że jeżeli je zdam, zostanie królową, a tata mówił, że zostanie biskupem. Ja przy Bożej pomocy przez niepokalaną je zdałem. Rodzice dotrzymali układu i w 1906 roku Rajmund razem z bratem zaczął chodzić do drugiej klasy miejscowego gimnazjum. Nie wiadomo jednak, czy długo byłoby stać rodzinę na wyposażenie wszystkich trzech synów uczęszczających do szkoły. I tu w ich życie wkroczyła opatrzność. Wiosną 1907 roku pojawił się w Pabianicach franciszkanin ze Lwowa, sam prowincjał, ojciec Peregryn Hacela, który głosił tam kazania rekolekcyjne czy misyjne. Pewnego dnia, gdy akurat słuchali go bracia Kolbowie, powiedział, że franciszkanie we Lwowie uruchomili małe seminarium, czyli szkołę średnią jako dalsze przygotowanie do formacji kapłańskiej. Zachęcał zdolnych chłopców, by tam się wybrali i obiecywał ulgi w opłatach za naukę oraz internat. Chłopcy podzielili się wiadomością z rodzicami i już pod koniec wakacji tegoż 1907 roku dwaj starsi bracia Kolbowie wybrali się do Lwowa. Drogę do kapłaństwa w zakonie ojców franciszkanów mieli otwartą. Co więcej, 2 czy 3 lata później w ślad za nimi przybył do Lwowa także najmłodszy brat Józef, późniejszy ojciec Alfons. Nie ominęła ich jednak pewna zaskakująca próba. Gdy w 1910 roku przed ostatnią klasą szkoły średniej trzeba było, zgodnie z ówczesną praktyką franciszkanów, zdecydować się na wstąpienie do zakonu albo na opuszczenie małego seminarium, obaj bracia postanowili, że nie zgłoszą się do nowicjatu, a zatem nie będą się dalej przygotowywać do kapłaństwa. Już szli do prowincjała, by mu tę decyzję zakomunikować, gdy wezwano ich do furty klasztornej, ponieważ przyszła do nich matka w odwiedziny. Nie znamy treści tamtej rozmowy z matką, ale znamy jej skutki, bo wspomina o nich święty Maksymilian w cytowanym już liście. Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić o habit i jego chciałem odwieźć, to znaczy brata Waleriana, brata Franciszka. I wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do ojca prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie chcemy wstąpić do zakonu, usłyszałem głos dzwonka do rozmównicy. Opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez niepokalaną przysłała w tej tak krytycznej chwili mamę do rozmównicy. I tak potargał Pan Bóg wszystkie sieci diabelskie. Już 9 lat prawie upłynęło od tej chwili i z trwogą i z wdzięcznością ku niepokalanej narzędziu miłosierdzia Bożego myślę o tej chwili. Co by się stało, gdyby ona nie podała wtedy swej ręki? Była to dziwna pokusa, bo splotły się w niej uczucia patriotyczne z religijnymi. Z krótkiej wzmianki naszego świętego dowiadujemy się, że chłopcy chcieli uczestniczyć w jakiejś orężnej walce. Tak bowiem wspomina o tym po latach. W małym seminarium na chórze, gdzie słuchaliśmy mszy świętej, z twarzą na ziemi obiecałem Najświętszej Maryi Pannie królującej w ołtarzu, że będę walczył dla niej. Jak, nie wiedziałem, ale wyobrażałem sobie walkę orężem materialnym. Taki ślub i romantyczne postanowienie były zapewne naiwnym następstwem nauki ojczystej historii i literatury. Po rozmowie z matką zgłosili się jednak chłopcy do nowicjatu, a 2 lata później znaleźli się obaj w krakowskim seminarium ojców franciszkanów. Franciszek był bratem Walerianem, a Rajmund bratem Maksymilianem. Już po rozpoczęciu studiów w krakowskim seminarium w październiku 1912 roku przełożeni wysłali Maksymiliana razem z 6 innymi towarzyszami na studia do Rzymu. Jego brat Walerian pozostał w Krakowie i 2 lata później zawiesił swoje studia, przyłączając się do organizowanych tam przez Piłsudskiego legionów, które wyruszyły walczyć o niepodległość ojczyzny w 1914 roku. Walka mu się nie udała, bo wkrótce po przekroczeniu granicy rozchorował się i z czasem poddał się opiece kobiety, co w końcu uniemożliwiło mu powrót do seminarium. Czy Maksymilian, gdyby wówczas pozostał w Krakowie, nie postąpiłby podobnie? Wszak ojciec zaszczepił w nich wszystkich żywy patriotyzm i wychował ich w kulcie dla Piłsudskiego. To znów opatrzność pokierowała losami świętego Maksymiliana. Nie ominęły go i w Rzymie zagrożenia na drodze do kapłaństwa. Najpierw w 1914 roku dostał jakiegoś dziwnego zapalenia palca prawego kciuka, którego nie można było się pozbyć. Już miał mieć skrobaną kość i bardzo się niepokoił, że może ten kanoniczny palec utracić, co mogło stać się przeszkodą do święceń. Doznał cudownego wyleczenia dzięki wodzie z Lourdes, co zawsze traktował jako szczególny dar niepokalanej. W 1917 roku z kolei zapadł znów na gruźlicę, którą mu wprawdzie zaleczono, ale która dawała mu o sobie znać do końca życia i dzięki której był zawsze bardzo słaby. Do święceń kapłańskich przygotowywał się bardzo solidnie, ale nie czuł się ich godny. Z listów, które jego wieloletni kierownik sumienia pisał do niego, wynika, że podczas studiów miał poważne problemy sumienia. Być może przeżywał skrupuły albo doznawał rzeczywistych wyrzutów sumienia. Jakieś przedziwne natchnienie sprawiło, że w okresie bezpośredniego przygotowania do święceń zmienił spowiednika. Przez kilka poprzednich lat spowiadał się u jezuity, mającego doskonałą opinię, ponieważ był także spowiednikiem ówczesnego papieża. Podczas rekolekcji przed święceniami kapłańskimi, które kandydaci do święceń ze względu na przyspieszony ich termin odprawiali prywatnie, za spowiednika obrał sobie dawnego rektora seminarium, ojca Luigiego Bondiniego, ówczesnego sekretarza zakonu, który pozostał jego kierownikiem duchowym do końca życia i któremu pozostał wierny nawet po jego śmierci. Do końca swojego życia odczytywał jego listy i podczas rekolekcji oraz dni skupienia wypisywał sobie z nich ważne zdania. Jeszcze na 3 miesiące przed aresztowaniem wypisał sobie następujące fragmenty. List 13 listopada 1920 roku. Co do ciebie samego, uważaj za pewne to, co ci podałem przedtem, szczególnie dla ciebie, a zatem bez żadnego skrupułu i bojaźni. Tym się kieruj zawsze i wszelką odpowiedzialność składaj na mnie. List 12 października 1931 roku. Odpowiedź ostateczna. Musisz absolutnie trzymać się całkowicie zasady, którą ci dałem i w pełni wprowadzać ją w życie, a całą odpowiedzialność złożyć na mnie. Zdaje mi się, że wyjaśniłem rzecz dostatecznie. Żadnych spowiedzi generalnych, żadnych skrupułów, żadnych strapień i obaw. Zawsze wesoły masz być i radosny. Opływam w wesele przy całym utrapieniu naszym, pisze święty Paweł w liście do Koryntian. Te zdania wielkiego apostoła Pawła winny ci służyć za zasadę. Zostaw całą odpowiedzialność mnie. Mówię ci to w imieniu Boga i naszej drogiej Mamy Niepokalanej. Na marginesie tylko dodam, że ten właśnie kierownik duchowy zalecił świętemu zajmowanie się rycerstwem niepokalanej, którym zabronił mu się zajmować poprzedni spowiednik. Niespodziewane przyspieszenie dnia święceń uchroniło świętego Maksymiliana od pełnych niepokoju rozmyślań na temat tego, czy jest godny, czy niegodny. Obranie sobie za spowiednika człowieka, który znał go od dawna, bo wcześniej był jego rektorem, pomogło mu uwolnić się od niepokojów i wątpliwości, a zarazem to zaufanie do dawnego wychowawcy pomogło mu z całą bezwzględnością zaufać Bogu i niepokalanej i przystąpić do święceń kapłańskich.